mains.
Tu Paryż, RFI, sobota 14 października, minęła godzina 18. Dobry wieczór Państwu. Przed mikrofonem Piotr Błoński, audycję realizuje Andrea Kunowa i technik Uber. Witamy serdecznie i zapraszamy na najbliższą godzinę. Na początek skrót wiadomości. W Nowym Jorku rozpoczynają się ostatnie konsultacje w sprawie nałożenia na Koreę Północną sankcji w odpowiedzi na jej próbę nuklearną. Mieszkańcy Bangladeszu masowo świętują przyznanie pokojowej Nagrody Nobla Mohamedowi Yunusowi, który stał się z dnia na dzień bohaterem narodowym. W Warszawie bawił przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, który wyraził zadowolenie z aktywnej roli Polski w Unii Europejskiej. W dzienniku korespondencja Kazimierza Sobolewskiego. Rząd Sudanu podpisał na prędce porozumienie pokojowe z jednym z ruchów powstańczych na wschodzie kraju. Nie ustępuje jednak w sprawie Darfuru. Wobec propagandy Putina Rosja powróciła do czasów dysydentów, oświadczył mąż zamordowany przed tygodniem dziennikarki Anny Politkowskiej. W Turcji mnożą się apele o bojkot francuskich towarów, to reakcja na uchwałę francuskiego Zgromadzenia Narodowego o karalności negacji ludobójstwa Ormian. Słuchają Państwo Paryża, Radio France Internationale. Przed chwilą miały się rozpocząć w Nowym Jorku konsultacje w łonie Rady Bezpieczeństwa ONZ na temat sankcji przeciw Korei Północnej. Poprzedziły je dyskusje zwane prywatnymi między członkami stałymi Rady oraz Japonią, która choć nie jest członkiem stałym, akurat obecnie przewodzi Radzie. Uchwalenie rezolucji o sankcjach zapowiadane od wczoraj zostało opóźnione wskutek zastrzeżeń zgłoszonych do projektu przez Rosję w porozumieniu z Chinami. Wprawdzie już wcześniej zdołano przełamać chiński opór, wykluczając możliwość użycia siły, ale Moskwa postawiła dalsze warunki. Nie może być nawet sugestii użycia siły. Sankcje mają być ograniczone w czasie i nie mogą uderzać w naród północno-koreański. Nawet tak okrojone sankcje, które zawarte są w projekcie, są poważne. Rezolucja potępia próbę nuklearną dokonaną przez Koreę Północną, żąda wstrzymania wszelkich nowych prób i testów rakietowych, nakłada embargo na wszelkie towary związane z technologią nuklearną, na handel rakietami, czołgami, okrętami wojennymi i samolotami, przy czym wskutek rosyjskiego sprzeciwu embargo nie dotyczy wszelkich rodzajów broni, jak to początkowo sformułowano. Embargo odnosi się też do wszelkich towarów luksusowych. Co istotne, Rada Bezpieczeństwa wprowadza międzynarodową kontrolę wszelkich ładunków pochodzących z Korei Północnej lub kierowanych tam. Wreszcie w projekcie rezolucji Rada napomina Koreę Północną, by bezzwłocznie i bezwarunkowo powróciła ona do negocjacji sześciostronnych, które opuściła przed niespełna rokiem. To wszystko jest ciągle w stadium projektu. Prezydent Bush deklarował dziś w przemówieniu radiowym, że państwa całego świata są zgodne co do konieczności zdecydowanej rezolucji Rady Bezpieczeństwa wskazującej Korei Północnej, że jej prowokacje spotkają się z surowymi konsekwencjami. O konieczności jasnej i twardej rezolucji wspominał też nowo wybrany przyszły sekretarz generalny ONZ, południowo-koreański minister spraw zagranicznych Ban Ki-moon. Eksperci zaznaczają, że sankcje mogą rzeczywiście uderzyć w wąską grupę północno-koreańskich przywódców, blokując ich osobiste dochody dewizowe czerpane z rozprowadzania fałszowanych dolarów, handlu narkotykami, szczególnie w Japonii, z eksportu broni do Iranu i tym podobnych praktyk. Tu Paryż, RFI. Laureat tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla, profesor ekonomii z Bangladeszu, Mohamed Yunus, wyraził dziś przekonanie, że ta nagroda przyczyni się do nasilenia walki z nędzą na całym świecie. Laureat, który zresztą zapowiedział, że przyznaną mu sumę przeznaczy na cele dobroczynne, przeżywa prawdziwe oblężenie. Wokół jego domu skupiają się tysiące ludzi, mieszkańców Bangladeszu, dla których przyznanie mu Nobla stało się powodem radości i dumy narodowej. Jutro Yunus ma się udać do swego rodzinnego miasta Chittagong, gdzie przygotowuje się dla niego triumfalne przyjęcie. Prezydent kraju Jażuddin Ahmed trafnie odczytał uczucia mieszkańców, mówiąc, że dzięki Yunusowi polepszył się wizerunek Bangladeszu w świecie. O Yunusie i jego banku dla ubogich mówiliśmy we wczorajszych programach. Powrócimy dziś do tematu w przeglądzie prasy. Bawiący z dwudniową wizytą w Warszawie przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso spotkał się dziś m.in. z prezydentem Lechem Kaczyńskim. Barroso wyraził zadowolenie z aktywnej, jak mówił, roli Polski w Unii Europejskiej i wyraził nadzieję, że Polska włączy się w przekształcanie i doskonalenie wspólnej Europy. W wywiadzie dla TVN24 opowiedział się on zaś za wspólną europejską polityką energetyczną. Łączymy się z naszym korespondentem w Warszawie, Kazimierzem Sobolewskim.
Swoje zaufanie do Polski oraz nadzieję, że Polacy pomogą rozwiązać problemy związane z konstytucją Unii Europejskiej, wyraził dziś José Manuel Barroso na spotkaniu z prezydentem Lechem Kaczyńskim. Podkreślił także, że zaangażowanie Polski i Polaków w sprawy unijne jest korzystne dla obu stron.
Poland is a very important country in our common project and we are counting with your enthusiasm, the enthusiasm of the Polish people to move forward this great project of peace, of democracy, of freedom.
Polska jest bardzo ważnym krajem w naszym wspólnym projekcie. Liczymy na entuzjazm Polaków, który sprawi, że ten projekt pokoju, demokracji i wolności posunie się do przodu, powiedział Barroso. Prezydent Polski natomiast, odpowiadając niejako na te słowa, zapewnił, że Polska ma zamiar włączyć się w pracę nad traktatem konstytucyjnym, a efekty tego będą widoczne w połowie przyszłego roku, czyli na zakończenie prezydencji niemieckiej w Unii Europejskiej. Na moje pytanie o wynik refleksji nad Konstytucją Europejską, co Lech Kaczyński zapowiadał po swoim spotkaniu z Valéry Giscardem d'Estaing, usłyszałem, że ta refleksja wciąż trwa i się rozwija, a jej rezultat zostanie przedstawiony Unii Europejskiej w ciągu następnego półrocza. Na pewno zdaniem Kaczyńskiego reformy wymaga system europejskiego prawa, a szczególnie większa jego przejrzystość. Komisarz Barroso kiwał w tym czasie przytakująco głową, więc wygląda na to, że się z tymi słowami zgadza. Z kolei wczoraj, podczas inauguracji roku akademickiego w Szkole Głównej Handlowej, która obchodzi swoje stulecie, José Manuel Barroso nawiązał do zawołania papieża Jana Pawła II. Nie lękajcie się. Zaapelował, aby Polacy nie obawiali się globalizacji. Będziemy w stanie kształtować globalizację dzięki naszym wartościom, oświadczył unijny komisarz. Dla sekcji polskiej RFI mówił z Warszawy Kazimierz Sobolewski.
Tu Paryż, RFI. W 64. rocznicę utworzenia UPA, Ukraińskiej Armii Powstańczej, na Ukrainie odbyły się dzisiaj konkurencyjne manifestacje nacjonalistów i komunistów. Przed mikrofonem Anna Rzeczycka.
W centrum Kijowa, między Placem Niepodległości a Katedrą Świętej Zofii, pod niebiesko-żółtymi flagami, śpiewając ukraińskie piosenki, przeszło około 2000 nacjonalistów i byłych członków UPA. Niesione przez nich transparenty domagały się uznania oddziałów UPA za bojowników o wolność Ukrainy. Manifestacje kilkuset przeciwników uznania UPA za bohaterów zorganizowali komuniści oraz skrajnie lewicowa Postępowa Partia Socjalistyczna Ukrainy. Mimo obaw, poza kilkoma niewielkimi bójkami, nie doszło do starć między obiema manifestacjami. Demonstranci byli bowiem rozdzieleni silnymi kordonami milicji. We Lwowie, nacjonalistycznym bastionie kraju, obchody 64. rocznicy UPA zgromadziły 1500 osób. Przypomnę, że ukraińska powstańcza armia walczyła podczas II wojny światowej przeciwko Niemcom i ZSRR. Formacja ta nie jest dotychczas na Ukrainie uznawana za stronę biorącą udział w walkach. Byli żołnierze UPA mają nieformalny status weteranów tylko w zachodnich obwodach kraju. Część ukraińskich polityków i społeczeństwa chce uznania UPA za stronę walczącą o niepodległość kraju i przyznania jej weteranom kombatanckich praw oraz ulg, z których korzystają byli żołnierze Armii Czerwonej. Część Ukraińców uważa z kolei, że UPA była organizacją zbrodniczą, wobec czego odmawia im przyznania praw należnych kombatantom.
Przed konsulatem francuskim w Stambule odbyła się dziś manifestacja dla potępienia uchwały francuskiego Zgromadzenia Narodowego w sprawie karalności negacji ludobójstwa Ormian. W czasie manifestacji, ale przy wielu innych okazjach także, apeluje się w Turcji o bojkot francuskich towarów. Ze strony władz tureckich można się zaś spodziewać wykluczenia w praktyce francuskich firm z przetargów na wielkie zamówienia publiczne w dziedzinie zbrojeniowej i energetycznej. Problem w tym, że 250 francuskich przedsiębiorstw zatrudnia w Turcji tysiące miejscowych pracowników. Tu Paryż, Radio France Internationale. Wobec propagandy Putina Rosja powróciła do czasów dysydentów, oświadczył mąż zamordowany przed tygodniem dziennikarki Anny Politkowskiej dla paryskiego dziennika Le Parisien. Dalsze echa i reakcje po śmierci Anny Politkowskiej omówi Anna Rzeczycka w przeglądzie prasy. Chartumie dziś po południu uroczyście zostało podpisane porozumienie pokojowe między rządem a rebeliantami tzw. Frontu Wschodniego, przewidujące podział bogactw naturalnych i zapewnienie bezpieczeństwa. Porozumienie to zamknąć ma trwający 12 lat konflikt. Natomiast w sprawie wojny w Darfurze rząd Sudanu nadal sprzeciwia się dopuszczeniu na miejsce sił rozjemczych ONZ. Rzecznik MSZ-u w Chartumie wyraził żal z powodu niesprawiedliwej, jak mówił, decyzji George'a Busha o wzmocnieniu sankcji nałożonych na Sudan. W wyniku wojny domowej i prześladowań ludności Darfuru przez islamskich dżandżawidów wspieranych przez rząd zginęło od 3 lat 200 tysięcy osób, a liczbę uchodźców ocenia się na 2,5 miliona. Po Francji przyszła kolej na Wielką Brytanię. Teraz i szkolnictwo Zjednoczonego Królestwa boryka się z problemami zderzenia świata chrześcijańskiego i muzułmańskiego. Katarzyna Zawicka.
24-letnia nauczycielka Aisha Azmiz została zawieszona w pracy. W uzasadnieniu tej decyzji podano, że odmówiła ona zdjęcia w czasie prowadzenia lekcji niqab, czyli zasłony na twarz, z otworem odsłaniającym wyłącznie oczy. Nauczycielka tłumaczy, że upiera się przy noszeniu zasłony tylko w towarzystwie męskiej części ciała pedagogicznego. W klasie natomiast gotowa jest odsłaniać twarz. Do szkoły, w której konflikt ma miejsce, uczęszcza 546 uczniów obojga płci w wieku od 7 do 11 lat. Brytyjskie media utrzymują, że to dzieci prosiły, żeby nauczycielka nie zasłaniała twarzy. Sprawa została wniesiona przed sąd pracy i obecnie oczekuje się wyroku. W ubiegłym tygodniu minister do spraw kontaktów z parlamentem, Jack Straw, rozpoczął debatę na temat zasłaniania twarzy przez muzułmanki, podkreślając, że osobiście jest temu przeciwny. Wywołało to dyskusje i podziały zarówno wśród ministrów, jak i wśród członków brytyjskiej społeczności muzułmańskiej.
A z drugiej strony pracownica British Airways została zawieszona przez dyrekcję tej firmy, ponieważ nie chciała ukryć pod kołnierzem naszyjnika z krzyżem. Tymczasem ofensywę przeciw noszeniu chusty wszczął rząd Tunezji. Minister spraw zagranicznych tego kraju wyjaśnia, że jest to strój sekciarski i obskurancki, wywodzący się z obcych, zagranicznych inspiracji, przeciwny kulturze i tradycjom Tunezji. I noszenie chusty stanowi niebezpieczeństwo, jest sloganem politycznym afiszowanym przez ugrupowanie kryjące za hasłami religijnymi polityczne zamierzenia. Tunezja, mówił jeszcze minister Abdallah, jest dumna ze swojej religii islamskiej i przywiązana do niej i nie potrzebuje od nikogo lekcji religii. Wcześniej minister spraw wewnętrznych Tunezji potępił chustę jako strój sekciarski, propagowany przez ruch polityczny, który stara się pozbawić kobiet ich praw i osiągnięć. Tunezja nie zgadza się więc na dosłowną lekturę Koranu, natomiast Polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej pragnie dosłownej lektury Biblii. Katarzyna Zawicka.
Jak dowiadujemy się z Polskiego Ministerstwa Edukacji, teoria ewolucji Darwina jest, cytuję, pomyłką, którą zalegalizowano jako obowiązującą prawdę. Oświadczenie tej treści padło z ust wiceministra edukacji Mirosława Orzechowskiego, który dodał, że była to luźna koncepcja niewierzącego starszego pana. Wiceminister zapowiedział, że wprawdzie teoria Darwina nie zostanie na razie wycofana z programów nauczania, ale trzeba się głęboko nad tym zastanowić. Na szczęście Kościół Polski w osobie arcybiskupa Józefa Rzecińskiego odniósł się należycie do tych dywagacji, apelując do polskich nauczycieli, aby nie naśladowali polityków w tworzeniu konfliktów bez poszanowania elementarnej kultury i odpowiedzialności. Arcybiskup Rzeciński przypomniał słowa papieża Jana Pawła II, który 10 lat temu podkreślił, że teoria ewolucji nie jest hipotezą, lecz poważną teorią naukową, potwierdzoną niezależnie przez wiele nauk przyrodniczych i że dzisiaj nie można jej odrzucić. Przypomnijmy, że w ubiegłym tygodniu ojciec ministra edukacji Romana Giertycha, eurodeputowany, również członek Ligi Polskich Rodzin, Maciej Giertych, zorganizował w Parlamencie Europejskim spotkanie poświęcone teorii Darwina, ponieważ uważa on, że nie została ona potwierdzona dowodami i należy ją wycofać z podręczników.
Były to wiadomości dziennika, słuchają Państwo Paryża, Radio France International. Przeglądu prasy dokona teraz Anna Rzeczycka.
Dzisiejsza prasa francuska wiele miejsca poświęca laureatowi tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla, profesorowi Muhammadowi Yunusowi, pomysłodawcy mikrokredytów, dzięki któremu miliony ludzi mogły wyjść z nędzy. Jak zauważa popołudniowy Le Monde w swym artykule wstępnym, Yunus równie dobrze mógł dostać Nobla z ekonomii. O takiej możliwości mówił zresztą w 1997 roku ówczesny prezydent USA Bill Clinton. Idea stworzenia banków dla ubogich, którymi zarządzają ubodzy, nie jest nowa. Myśleli już o niej na początku XIX wieku prekursorzy socjalizmu. Dało to instytucji o nazwie Kasy Wzajemnej Pomocy. Nikt jednak nie był w stanie wymyśleć rentownego mechanizmu dla biednych. Yunus, profesor ekonomii w USA, po powrocie w 1974 roku do Bangladeszu był wstrząśnięty rozmiarami panujących w tym kraju nędzy i głodu. Polecił swym studentom, by dowiedzieli się, ile pieniędzy potrzebuje 42 fabrykantów bambusowych stołeczków w jego rodzinnym mieście. Okazało się, że niewiele więcej niż 27 dolarów. Tej śmiesznej sumy żaden bank nie chciał im jednak pożyczyć. Swe usługi proponowali natomiast lichwiarze. Yunus postanowił wyłożyć potrzebną sumę z własnej kieszeni. Jego pożyczka na minimalny procent pozwoliła producentom taburetów zakupić odpowiednią ilość bambusa, wyprodukować stołeczki i w 100% zwrócić pożyczone pieniądze profesorowi. Bankierzy nie kryli swego zdumienia. Tak narodziła się idea mikrokredytu. Połowa ludności świata, zauważa Le Monde, nie ma dostępu do usług bankowych. Pożyczyć tym osobom pieniądze to pomóc im w stworzeniu ich własnego miejsca pracy. Grameen Bank, założony przez profesora Yunusa, ma dzisiaj 6 milionów klientów, z czego 96% stanowią kobiety. Koncept rozwinął się w 40 krajach, w tym w niektórych krajach rozwiniętych. Z mikropożyczek korzysta na świecie 60 milionów ludzi. Mikrokredyt, kończy Le Monde, nie jest cudownym lekarstwem na biedę. Na świecie istnieje około 10 milionów instytucji kredytowych, ale ponieważ ich koszty funkcjonowania są wysokie, tylko nieliczne mogą się obyć bez subwencji. Niemniej osoba pożyczająca pieniądze może wyżywić średnio 4 osoby. Profesor Yunus stał się dobroczyńcą milionów ludzi na świecie. Laureatowi tegorocznej pokojowej Nagrody Nobla poświęcony jest także artykuł wstępny Libération, która chwali jury przyznające nagrodę za szerokie rozumienie pojęcia pokój. Pokój to nie jest tylko brak wojny, pisze Gérard Dupuis. Dla miliardów ludzi na świecie najgorszą wojną jest obecnie nędza. Mikrokredyty przyczyniły się do poprawy życia milionów z nich. Ich sukces nie powinien jednakże stanowić alibi dla potencjalnych makrokredytodawców. Mohamed Yunus nie jest bowiem w stanie odpowiedzieć na olbrzymie zapotrzebowanie na rozmaite infrastruktury, ani wypełnić luk w systemach politycznych i społecznych. Mikrokredyty to jedna z koniecznych odpowiedzi. Nie może być jednakże jedyna. Narodziła się na marginesie oficjalnego systemu finansowego, raczej obok niego niż przeciwko niemu. Jej oficjalne uznanie nie powinno zwalniać tego ostatniego od odpowiedzialności. We francuskiej prasie ciągle żywa jest pamięć Anny Politkowskiej, rosyjskiej dziennikarki, zamordowanej tydzień temu w Moskwie. Bruno Frappa w katolickiej La Croix analizuje reakcję na ten mord Władimira Putina. Rosyjski prezydent, czytamy w jego artykule, nie jest człowiekiem lubiącym się śpieszyć. Trzeba było 3 dni, by wyszedł ze swego lodowatego milczenia i wydobył z kostnicy swych myśli słowo żalu z powodu tego, co się stało w Moskwie. Przemówił przy okazji swej wizyty w Niemczech, w Dreźnie, gdzie za czasów triumfującego sowietyzmu i przyjaźni między braterskimi narodami oddawał się w imieniu swego mocodawcy KGB działalności, o której wiemy niewiele, ale o której możemy sądzić, że nie były to robótki ręczne. Putin nazwał zabójstwo Politkowskiej ohydną zbrodnią, stwierdzając, że był to akt wymierzony w cały kraj, cały naród, w Rosję i jej władze. Następnie skopał i znieważył zabitą, mówiąc, że jej wpływ na życie polityczne kraju był nieznaczący. W formie konkluzji powiedział z kolei, morderstwo Politkowskiej wyrządziło Rosji, władzom w Rosji i Czeczenii, o której dziennikarka ostatnio pisała, więcej szkody niż jej publikacje. Koniec cytatu. Putinowi, zauważa Bruno Frappa, udał się w ten sposób nie lada wyczyn retoryczny. Osobę zabitą uznał za niepotrzebną, a siebie samego przedstawił jako prawdziwą ofiarę morderców. Jak widać, rosyjski prezydent odebrał w szkołach KGB doskonałą naukę dialektyki kłamstwa i diabolicznej chytrości. Oczywiście, stwierdza komentator Lacroix, nie twierdzę, że car początków trzeciego tysiąclecia wydał rozkaz zgładzenia niewygodnej dziennikarki, ponieważ nie widać korzyści, jakie z tego mordu mógł sam wyciągnąć. Nie twierdzę też, że wiem, kto uzbroił zabójców. Jest dla mnie jednak jasne, że nic nieznacząca Anna Politkowska miała bardzo wielu wrogów. W szeregach sił specjalnych armii, w łonie FSB, w mafii i siatkach korupcyjnych, wśród prorosyjskich Czeczenów. Długa jest lista potencjalnych zabójców. Dlaczego jednak nie zadowalała się, jak większość jej kolegów, po piórze podlizywaniem się władzy? Dlatego, że miała zdecydowane przekonania. Wierzyła w Rosję demokratyczną, w własność wprowadzoną przez Gorbaczowa i wolała prawdę od wygody. O Rosji i panującej w niej przemocy w Le Monde wypowiada się także Marie Mondre, badaczka z Instytutu Nauk Politycznych w Paryżu. Mówi ona między innymi o brutalności, która rozlała się w Rosji po dojściu Putina do władzy. Politkowska ja dobrze widziała to zjawisko, bo dobrze znała swój kraj. Cierpiała, ponieważ społeczeństwo rosyjskie nie reagowało na zbrodnie popełnione w Czeczenii, na zabójstwa dziennikarzy i niewygodnych osobistości. Wiedziała, że po części Rosjanie są sami odpowiedzialni za własną apatię, ale że jednocześnie olbrzymia odpowiedzialność ciąży na autorytarnej polityce informacyjnej władz, które cenzurą obejmują coraz więcej mediów.
Mówiła Anna Rzeczycka. A teraz przez okienko europejskie wygląda Katarzyna Zawicka.
Europejskie partie zielonych rozpoczęły wczoraj w Genewie swój kongres. Miejsce zostało wybrane z myślą o przybliżeniu Szwajcarii do Unii. Głównym tematem obrad zielonych jest konstytucja europejska. Kongres odbywa się co 2 lata. Obecny jest dopiero drugim. Pierwszy, założycielski, odbył się w Rzymie w 2004 roku. Znalazło się na nim 228 delegatów z 32 państw. Poza członkami Unii swych przedstawicieli przysłały również Bułgaria, Gruzja, Norwegia, Rumunia, Rosja, Szwajcaria i Ukraina. Pełniący funkcję współprzewodniczącego Zielonych w Parlamencie Europejskim Daniel Cohn-Bendit stwierdził, że wprawdzie na razie Szwajcaria jeszcze do Unii nie należy, ale że oni, Zieloni, wierzą, że sytuacja ta zmieni się w niedalekiej przyszłości. Wyraził również nadzieję, że Szwajcaria nie odmówi udzielenia nowym członkom Unii swego wsparcia w wymiarze miliarda franków szwajcarskich. W tej sprawie ma się tam odbyć referendum. Fińska prezydencja Unii gorąco pogratulowała nowemu przyszłemu sekretarzowi generalnemu ONZ-u. Pochodzący z Korei Południowej Ban Ki-moon od 2 lat jest ministrem spraw zagranicznych i handlu zagranicznego Korei Południowej. Był dyplomatą w Waszyngtonie i w Nowym Jorku i ambasadorem w Austrii. Pracował w nowojorskiej centrali ONZ. Chce zreformować struktury ONZ, prowadzić akcję pomocy państwom rozwijającym się, akcje humanitarne, a także rozwiązać kryzys wywołany programem nuklearnym Korei Północnej. Nadsekwaną nominację Ban Ki-moona przyjęto z wielkim zadowoleniem. Będzie on pierwszym sekretarzem generalnym ONZ-u z Azji od czasów Birmańczyka U Thanta, który to stanowisko piastował niemal 40 lat temu. W wydanym z okazji tej nominacji komunikacie fińska prezydencja Unii wyraża przede wszystkim pełne zaufanie do kompetencji nowego sekretarza generalnego i poparcie dla jego działań zmierzających do zreformowania ONZ-u, co ma znacznie zwiększyć efektywność poczynań organizacji na arenie międzynarodowej. Jak donoszą źródła europejskie, w najbliższy wtorek 25 członków Unii ma udzielić swego błogosławieństwa Bułgarii i Rumunii w sprawie wejścia tych państw do wspólnoty 1 stycznia 2007 roku. Przypomnijmy, że 26 września Komisja Europejska uznała te 2 państwa za wystarczająco przygotowane do tego historycznego kroku. Poparcie 25 członków byłoby potrzebne tylko wtedy, gdyby Komisja radziła opóźnić przystąpienie o rok. Decyzja Komisji stała się więc automatycznie przypieczętowaniem daty 1 stycznia 2007. Bruksela zdecydowała się jednak na rozciągnięcie pewnej kontroli nad Sofią i Bukaresztem w dziedzinach, w których napotykają one na szczególne trudności, takich jak wymiar sprawiedliwości, zarządzanie funduszami europejskimi, kontrola produktów żywnościowych, a w przypadku Bułgarii również kontrola lotnictwa cywilnego. W najbliższy wtorek ministrowie spraw zagranicznych Unii Unii mają zatwierdzić ten mechanizm kontroli. Komisja Europejska wyasygnowała 15 milionów euro na badania w dziedzinie bezpieczeństwa i walki z terroryzmem, przede wszystkim w środkach komunikacji miejskiej. Suma ta pozwoli na unowocześnienie detektorów płynnych materiałów wybuchowych. Potrzeba taka stała się paląca po wykryciu i udaremnieniu zamachów przygotowywanych w Londynie. Innym ważnym projektem jest wzmocnienie ochrony zbiorników z wodą pitną przed ewentualnym zakażeniem jej biologicznym lub chemicznym.
A teraz Agnieszka Kumor i paryski weekend.
W roku 2001 L'Oréal Polska przy udziale Polskiego Komitetu do Spraw UNESCO rozpisał pierwszy konkurs na doroczną nagrodę dla polskich kobiet naukowców. W Polsce, ojczyźnie Marii Skłodowskiej-Curie, nagroda koncernu kosmetycznego mającego swą siedzibę we Francji, gdzie polska noblistka spędziła większość swego życia i gdzie dokonała największych odkryć, nabiera szczególnego znaczenia. Rozmawiam z dr Anną Boguszewską-Chachulską, pracowniczką Instytutu Biochemii i Biofizyki PAN w Warszawie, jedną z tegorocznych laureatek nagrody L'Oréal Polska. Pytanie standardowe, ale mam ochotę je zadać. W jakich okolicznościach dowiedziała się pani o swym stypendium i jak pani na tę wiadomość zareagowała?
O stypendium dowiedziałam się bynajmniej nie w Polsce i metodą najbardziej chyba rozpowszechnioną w naszym wieku, czyli będąc we Francji poprzez SMS od najbliższej współpracowniczki.
Jak pani zareagowała na tę wiadomość?
Zaskoczenie i radość, bo myślałam, że tyle jest dobrych kandydatek, że ja raczej nie mam tak dużych szans.
Kiedy i gdzie nastąpi uroczystość przyznania nagrody?
W Warszawie, w siedzibie NOTU w dniu 4 grudnia tego roku.
Jaka była pani droga naukowa, jeśli możemy się dowiedzieć?
Więc ukończyłam studia na Wydziale Biologii Uniwersytetu Warszawskiego, wybierając taki kierunek biologię molekularną. I potem już w tym kierunku prowadziłam dalszą pracę naukową, robiąc doktorat w Instytucie Biochemii i Biofizyki PAN. No i obecnie jestem w trakcie już kończenia habilitacji, także w tym samym miejscu.
Wydaje mi się, że część doktoratu robiła pani we współpracy z Francją.
Tak, jak najbardziej. Byłam pod opieką dwóch promotorów, polskiego i francuskiego, i no, ta część francuska była jakąś bardzo, bardzo znacząca i bardzo sobie ceniłam pobyty w INRZE w Wersalu. W czasie doktoratu zajmowałam się wirusem, który infekuje rośliny ziemniaka i szukałam metod otrzymania roślin opornych na te infekcje i otrzymywałam rośliny transgeniczne. W tej chwili zajmuję się innym wirusem, bardziej może nawet istotnym. Jest to wirus, który infekuje ludzi. Jest to jakby drugi po wirusie powodującym AIDS wirus najgroźniejszy dla człowieka w tej chwili, wirus zapalenia wątroby typu C, HCV, który infekuje około 3% populacji Ziemi. I problem jest o tyle poważny, że jest to wirus, który rozwija się, namnaża się w ukryciu. Jest to infekcja, która jest trwała, która jest czasem przez 20 lat niewidoczna, nie daje symptomów. I prowadzi jednak w dużym procencie do marskości wątroby albo do raka, do nowotworu wątroby. I moim celem, moich obecnych badań jest znalezienie cząsteczek, związków, które będą mogły być lekami dostosowanymi w terapii przeciwko temu wirusowi. Gdyż obecna terapia jest bardzo mało skuteczna, jest maksymalnie w sumie do 60% skuteczna i powoduje wiele ubocznych, niekorzystnych objawów.
I również osoby chore na AIDS często zapadają na hepatytce, prawda?
Tak, ten wirus bardzo często towarzyszy AIDS i powoduje dodatkowe symptomy chorobowe, osłabienie. Ważne jest to, że przeciwko najczęściej występującym jakby wariantom tego wirusa obecne leki są w zasadzie nieskuteczne. Nowe cząsteczki, których szukamy, to miałyby cząsteczki, które będą hamowały namnażanie tych najczęściej spotykanych wariantów wirusa, przeciwko którym nie ma dobrego leczenia.
Kiedy w roku 1999 L'Oréal podpisał z UNESCO konwencję o partnerstwie dla kobiet w nauce, jednym z postulatów była skuteczna i długotrwała pomoc kobietom zajmującym się badaniami naukowymi. Czy pani zdaniem kobiet jest wciąż za mało w nauce? Jaka jest ich sytuacja?
Znaczy, to zależy o jakim poziomie kariery naukowej mówimy. Jest dużo magistrantek, jest dużo pań, które robią doktoraty, ale potem, gdy dochodzimy do funkcji kierowniczych, to kobiet na tych stanowiskach jest bardzo mało. Na pewno wynika to z tego, że ich, powiedzmy, sytuacja życiowa jest inna, mają dodatkowe obowiązki. To jest ta sprawa pewnych tradycji w wielu krajach, gdzie kobieta jest jednak postrzegana jako mniej zdolna do wykonywania funkcji kierowniczych.
Czy tak jest również w Polsce?
Troszkę chyba tak, w dalszym ciągu tak mi się wydaje. No, może trochę to też wynika także, że kobiety boją się ryzyka, boją się odpowiedzialności także troszkę. Może mają większą świadomość odpowiedzialności także.
Rozumiem. Mam nadzieję, że to stypendium troszkę zaradzi w tych sprawach. Dziękuję za rozmowę i jeszcze raz gratuluję stypendium L'Oréal Polska. Naszym gościem była dr Anna Boguszewska-Chachulska z Warszawskiego Instytutu Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk.
Tu Paryż, RFI. Poradnik turystyczny Sylwia Gibbs.
Bréa jest naprawdę prześliczna. Nie mogłem oderwać wzroku od spienionej powierzchni morza, z którego wynurzały się tu i ówdzie głowy skał o fantastycznych kształtach. Ten skrawek ziemi wydał mi się wyjątkowy. Na plaży zaskoczył mnie widok olbrzymich figowców, których owoce spadały niemalże do morza. Tak pisał w 1835 roku wielki podróżnik i pisarz Prosper Mérimée. Niewiele się od tego czasu zmieniło. Wyspa Bréa nadal przypomina cudowny śródziemnomorski ogród, który przez pomyłkę zawędrował na północne wybrzeże Brytanii. Rosną tu palmy, syryjskie sosny, meksykańskie agawy, chińskie kamelie przywiezione przez marynarzy z dalekich podróży. Mimozy kwitną zimą jak na lazurowym wybrzeżu. Sprawcą tego cudu jest ciepły prąd Gulf Stream, który opływa południe wyspy. Bréa ma 3,5 km długości i kilometr szerokości. Zimą mieszka tu około 400 osób, latem znacznie więcej. Niektórzy kupili tu wille, które są dziś na wagę złota. Na przykład pisarz Eric Orsena, autor przemówień prezydenta Mitterranda, który tu umieścił akcję swej powieści pod tytułem Dwa lata. Ale większość turystów spędza na Bréa jeden dzień. Przyjeżdżają do portu Poclo motorówkami z Cypla Arcueil. Droga trwa tylko 10 minut. Potem muszą się zadowolić własnymi nogami, względnie rowerami. Wszystkie pojazdy, za wyjątkiem traktorów należących do miejscowych rolników, są na wyspie zakazane. Wczesnym rankiem, kiedy na plaży za wydmami nie ma jeszcze nikogo, można się poczuć Robinsonem. Zresztą północna część Bréa jest niemalże bezludna. Na jej krańcu, wśród skał, stoi latarnia morska o nazwie Pan, której nie należy mylić z imieniem greckiego bożka Pana, grającego na flecie z trzciny. Pen po bretońsku oznacza skraj. Na szczyt latarni można się wdrapać. Widać stamtąd skały o charakterystycznej różowej barwie, przypominającej kolor hortensji rosnących na południu wyspy. Ale najpiękniejszy widok na cały archipelag wokół Bréa roztacza się z wieży kościoła pod wezwaniem świętego Michała, ulubionego patrona Bretończyków. W Birlo na zachodzie wyspy stoi XVII-wieczny młyn napędzany energią przypływów i odpływów morza. Działał jeszcze na początku naszego stulecia, aż któregoś dnia piekarz zaczął sprowadzać mąkę z drugiej strony, jak nazywają tu niedaleki kontynent. Młyn stał się zabytkiem pieczołowicie konserwowanym przez specjalne stowarzyszenie. Przypomina czasy, gdy pukano do drzwi i przybijano do okna, jak mawiali najstarsi mieszkańcy Bréa. Rolnicy przywozili zboże furmankami, a handlarze podpływali pod okno, aby odebrać worki z mąką. W XIX wieku Bréa odkryli bracia Goncourt i pisarz Konrad Korzeniowski. Słynny pisarz Renan spędzał tu wakacje. Mieszkańcy wyspy nazywają krzesłem Renana skałę na północnym wybrzeżu, której wichry i fale nadały kształt olbrzymiego fotela. Jeden z najpiękniejszych błękitów widziałem w czasie Świąt Bożego Narodzenia wokół wyspy Bréa, pisał bretoński poeta Yvon Le Mesne. Może należałoby właśnie pojechać tam zimą, kiedy nie ma tłoku, a klimat jest taki sam jak na lazurowym wybrzeżu.
Paryż RFI, mówiła Sylwia Gibbs, a teraz zapraszamy na 3/4 magazyn muzyczny RFI, dzisiaj w redakcji Piotra Kamińskiego.
Muzyka. à Saint-Jacques de Compostelle, j'ai voué ma foi. Puis, là-haut dans l'espace, une vision passe, elle semble venir.
Usłyszeli Państwo jedno z najsławniejszych nagrań w dziejach francuskiej wokalistyki, a słuchając go nie trudno zgadnąć dlaczego. Georges Till śpiewał w roku 1933 Inwokację do miecza z opery Jules Massenet'a Cyd. Sceny tej nie ma w tragikomedii Corneille'a z 1637 roku, a i całe libretto tej opery tylko pobieżnie korzysta z jego niezrównanych aleksandrynów. To jest klasycznego francuskiego dwunastozgłoskowca, którego opanowanie, by nawet nie wspomnieć o wirtuozerii, znamionuje we Francji mistrza. Obchodzimy w tym roku 400-lecie urodzin wielkiego poety, który przyszedł na świat 6 czerwca 1606 roku w mieście Rouen jako syn prawnika i sam rychło zdobył takie wykształcenie, obejmując funkcję wykupioną przez tatę. Swoją pierwszą sztukę teatralną, Mélite, napisał z miłości do panny Catherine U., którą mu sprzed nosa zdmuchnął jak Marylę Mickiewiczowi pewien stateczny i zamożny filister. Po czym podrzucił utwór pewnej przejezdnej paryskiej trupie teatralnej. Ta rzecz wystawiła ze znacznym sukcesem w roku 1629 i tak się zaczęło. Corneille już nigdy nie wrócił do prawniczego zawodu, a trupie Mondoriego działającej w paryskiej dzielnicy Marais pozostał wierny. napisał dla niej następnie parę zamaszystych melodramatów w rodzaju Klitander albo Wyzwolona niewinność, albo Wdowa, albo Zdrajca ukarany. Spróbował sił w prawdziwej tragedii Medea, po czym zwrócił na siebie uwagę kardynała Richelieu, zyskując jego protekcję. Jej też zawdzięcza dalszą karierę po prawdziwej burzy estetycznej w klasycznym paryskim stylu, jaką wywołał właśnie swoim Cydem. Wszystkie uczone gryzipióry w mieście zarzuciły jej obrazę moralności oraz klasycznych zasad, a on pisał dalej. Horacjusza, Cynne, czyli Łaskawość Augusta, swoje arcydzieło, a potem wiele jeszcze innych tragedii, spośród których żadna nie dorównała sławą właśnie Cydowi. Sztuka dość szybko dotarła nad Wisłę, szczególnie dzięki wspaniałemu przekładowi Andrzeja Morsztyna, który wystawiono przypuszczalnie już w roku 1662. Po wielu latach własną, bardzo nawet własną wersję sporządził Stanisław Wyspiański. Muzyczne koligacje Corneille'a są liczne, choć na razie słabo udokumentowane dźwiękowo. Współpracował na przykład z Lullim i Molière'em w roku 1671 przy tragedii balecie Psyche, do której napisał cztery akty. Najsławniejsze, niemal współczesnemu dzieło muzyczne skomponowane do jego poezji to jednak strofy z Cyda Marka Antoniego Charpentier, powstałe w 3 lata po jego śmierci, a więc w roku 1681. To scena, gdy Cyd, dowiedziawszy się, że ojciec ukochanej Szymeny znieważył jego ojca, rozumie, że będzie musiał pomścić zniewagę, zabijając niedoszłego teścia i utracić ukochaną. Morsztyn tłumaczy tak. Do gruntu serca przebity, niespodziewanym nigdy, a śmiertelnym sztychem, stratny zemściciel krzywdy, która głosem cichym woła pomsty, mizernie nieszczęściem nakryty staję, jak wryty, i duch mój wzięty na noże odporu dać nie może.
Merci. Jusqu'au fond du cœur d'une atteinte imprévue, aussi bien que mortelle. Misérable vengeur d'une injuste querelle et malheureux objet d'une injuste rigueur. Je demeure immobile. Abattue, c'est le coup qui me tue. Si près de moi, mon feu récompensé.
No.
strofy Scyda Corneille'a z muzyką Marka Antoniego Charpentier, Paul Agnew i Les Arts Florissants pod dyrekcją Williama Christiego. Niemal 200 lat później Georges Bizet, niejako w przeddzień Carmen, zamówił u Louis Galleta libretto na temat Cyda, zastrzegając się jednak, by nie daj Boże nie tykać wierszy poety, tak dalece obawiał się tego wyzwania. Galet sięgnął więc po hiszpańską powieść Guillena de Castro, która była źródłem Corneille'a, a Bizet skomponował 700 stron zachowanej, lecz nigdy nie dokończonej partytury. Mija 10 lat i do libretta tego wraca Jules Massenet. Odkrył właśnie niezwykły talent legendarnego polskiego tenora Jana Reszkego i jemu dedykuje rolę tytułową. A zatem, słuchając przed chwilą głosu Georgesa Tilla, słuchaliśmy w istocie wokalnego portretu Reszkego, który jednak nie pozostawił po sobie żadnego nagrania. Libretto zostanie jednak przerobione, a jego autorzy sięgną tu i tam po wersy z Corneille'a. Partnerką Reszkego w roli Szymeny 30 listopada 1885 była sławna pani Fides de Vries, dla której Massenet napisał ten oto sławny lament Szymeny z trzeciego aktu.
Oh,
Germaine Cernet śpiewała w roku 1930 Lament Chimène z trzeciego aktu opery Basseneta Cyd wedle tragikomedii Corneille'a. Z czasem utwór ten całkowicie wypadł z repertuaru, zabrakło bowiem francuskich śpiewaków zdolnych oddać mu sprawiedliwość. A gdy 30 lat temu wskrzeszono go w Nowym Jorku z udziałem Grace Bunbury i Placida Domingo, w obsadzie nie było ani jednego Francuza. Od akcentu, z jakim śpiewają ci wielcy skądinąd artyści, dosłownie uszy więdną. Cyd Corneille'a miał jednak inną, jeszcze znacznie dawniejszą adaptację operową, a była nim przynajmniej w połowie opera Händla Il Flavio. Powstała niejako w przeddzień Juliusza Cezara. Włoscy libreciści owych czasów plądrowali całą europejską twórczość teatralną, szczególnie francuską, a francuska tragedia klasyczna krąży po operowych scenach XVIII i XIX wieku w licznych, czasami bardzo dziwnych wcieleniach. Horacjusza Corneille'a skomponowali na przykład Cimarosa i Mercadante, jego Poliecta, Donizetti i Gounod, a Łaskawość Tytusa Mozarta do libretta Metastazja to żałosna i niegodna oryginału trawestacja tragedii Corneille'a Cenna, czyli Łaskawość Augusta. Sam Händel natomiast spotka się niebawem raz jeszcze z Corneille'em, którego mało znanej później tragedii Pertarit zawdzięcza pośrednio libretto jednego ze swych arcydzieł, opery Rodelinda. Jest to opowieść o uzurpatorze imieniem Grimoaldo, co prześladuje Rodelinda, wdowę po zamordowanym królu Mediolanu Bertarido, niczym Pyrrhus Andromache w tragedii Racina. Bertarido nie zginął i powraca upomnieć się o swoje, a Grimoaldo, zdjęty wyrzutami sumienia, ulega i zwraca mu żonę, dziecko i tron. Händel napisał dla niego prawdziwie godną oryginału arię, niczym Corneillowski dylemat, gdzie orkiestra dzierży bohatera w dławiącej sieci figuracji i chromatyzmów.
Affetti e timori, sento il seno ripieno da fanti, sento il seno ripieno da fanti. Da sospetti, affetti e timori,
Steve Davislim i Il Complesso Barocco pod dyrekcją Alana Curtisa w arii Grimoalda z trzeciego aktu opery Händla Rodelinda, adaptacji tragedii Pertarit, wielkiego francuskiego poety i dramaturga Piotra Corneille'a, który urodził się 400 lat temu. Dla uczczenia tej rocznicy teatry paryskie przygotowały uroczyste zero premier, uznawiając tylko na scenie komedii francuskiej stary spektakl Cyda. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.
RFI.
RFI.
Radio Świata.
A Radio Mundial.
RFI.